Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć na ryby. A można i na grzyby.
Można i na grzyby.
Na grzyby. Aromatów pełen las.
Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Wojtku, dzień dobry. Piękny poranek, wspaniała pogoda, ale ty to lepiej opowiesz ode mnie.
Ja powiem tylko tyle, że wprowadziłeś mnie w doskonały nastrój tymi rytmami gitarowymi, wiesz? I mówił, że to było na mandolinie hawajskiej zrobione.
Nie, gitara hawajska, brata klęczona Ryszarda.
No te riffy to ach, tak jakbym miał w ogrodzie u siebie tutaj Jimiego Hendrixa, wiesz?
Tak.
No, takie te riffy, ach, te riffy, uwielbiam te riffy gitarowe, wiesz? I te basowe, sopranowe są niesamowite.
Wojtek, jak będzie pogoda, to sobie usiądziemy w takie chustki, kiedyś się na głowę w supełki, pamiętasz, nakładało, jakby słońce...
Będziesz uczył mnie tańca.
No i wymyślimy sobie, ja na grzebieniu, a ty albo odwrotnie, a ty na gitarze.
Nie, ja będę tańczył, bo ty będziesz moim instruktorem tanecznym.
A, no tak, tak. A to chętnie, może coś się odezwie w końcu. Wiesz, no, potańczyłby człowiek, jest tak... Ta-da-da-da-da-di... Do tańca.
Drodzy Państwo, witam serdecznie. Krzysiu nam się tu rozmarzył. No ja powiem tak, niebo jest błękitne, taki błękit, taki rozcieńczony wodą, dlatego, że takie chmurki łagodne, białe się też przesuwają.
Jaki ty romantyczny jesteś, błękit
no,
nieba.
Na 65 stopni wiaterek jest, muszę powiedzieć, że od 5 już tutaj urzęduję na zewnątrz z pieskami. Tu właśnie moja koleżanka siedzi obok sobie, taka mała, czarna koleżanka.
A to wyjechała żona? Żona wyjechała?
No, żona jest, ale moja koleżanka, czyli baby, czyli mój spaniel czarno-biały, siedzi obok mnie na fotelu, wiesz, i się przysłuchuje, uśmiecha się do ciebie właśnie w tej chwili.
Mam jakieś odszczeknąć jej, ale takim jakiś nie z basem.
Nie, ona nie jest szczekliwa.
Nie?
Nie, aczkolwiek straciła troszeczkę cierpliwości, albowiem ja sobie tak siedziałem w family room wygodnie, w family room mamy takie francuskie drzwi wychodzące prosto na ogród i nagle słyszę dzwonek, patrzę w te drzwi, a tam taki trzylatek stoi, taki masywny, wielki. I tak na mnie patrzy, wiesz, aparat fotograficzny mi wyleciał z ręki, zacząłem go szukać, no ale był cierpliwy, stał 5 minut i czekał, wiesz, żaden pies nie zareagował. Jeleń bak po prostu zaglądał przez okno prosto, tak w końcu mi się udało zdjęcie zrobić i on dalej stał i się przyglądał, gdyby nie to, że moje psy tak z niedowierzaniem tak powolutku zbliżały się do tych drzwi i nagle zaczęły szczekać, rzuciły się na te drzwi, biedny bak zrobił potężnego susa, odbiegł mu się 20 metrów, stanął na polanie i mówi, what the heck, co się stało?
Chciałem się przywitać, dzień dobry powiedzieć.
No dokładnie. Także mam tutaj takie piękne odwiedziny. No wiaterek jest, chłodno się zrobiło, 65 stopni. Prognozy pogody są wspaniałe. Dzisiaj raczej już padać nie będzie, chociaż może gdzieś jakiś przelotny.
A powiedz mi, deszcz padał jakiś dłuższy, deszcz padał...
Była ładna burza, kilkugodzinna burza, wiesz, tutaj wszystko jest wilgotne, soczyste, zielone, wiesz, kwiaty wszystkie się otworzyły. Muszę ci powiedzieć, że Maciejkę widzę jeszcze,
oh się God, nie zamknęła,
piękny zapach Maciejki się niesie.
Rozmarzona, powabna nam na sercu mym siada.
No właśnie, więc tak sobie Maciejka wspaniale pachnie. A propos, tak. Jak jest Maciejka po angielsku?
Nie wiem.
Ma dwie nazwy. Tak. Jedna nazwa to jest Night Scent, a druga nazwa drugiej odmiany jest tą, którą tutaj mam, Evening Scent, wiesz?
Czyli to związane jednak z nocą, tak?
Night Scent and Evening Scent. Natomiast nie mają Morning Scent, wiesz? Ja dalej twierdzę, no ty mi kiedyś to podałeś wątpliwość w zeszłym roku, dalej twierdzę, że wspaniale, pięknie pachną rano. I w tej chwili już ten zapach nie mogę doczuć, ale godzinę temu bardzo intensywnie jeszcze wszędzie pachniało. Drodzy Państwo, Maciejkę możemy po prostu posiać wszędzie. Za oknem, w doniczce, w ogródku. Pachnie wspaniale, wygląda niepozornie, ale pachnie wspaniale. I jedna rzecz, pachnie od wiosny do późnej jesieni. Jakim cudem? No
ale powiem Ci, Wojtek, bo to jest...
Wysiewać.
Zobacz, jak natura się przekłada na pewne osobowości kobiece. Takie nic niby kobiety, takie trochę są piękne w swojej urodzie, ale jednak ogromny wpływ mają takie kwiatki, prawda? Mógłbyś powiedzieć, to nie jest coś jakaś orchidea, czy coś w tym stylu, ale jednak...
Aczkolwiek orchidea jest odmiana orchidea, która nazywa się najcentrum.
Też? A czy orchidee w ogóle pachną, Wojtku?
Nie, orchidea...
No więc właśnie, no.
Ona ma je pięknie, wyglądają.
Czyli wiesz, urok ale... optyczny, natomiast taki głębszy, taka...
Ale żeby... powiedz, takie czasami niepozorne kobiety, jakie są ogniste, prawda, i pełne kobiecości.
Wojtek, bardzo cię proszę, mieliśmy rozmawiać o zwierzynie
łownej. No, ale ja tu pochwałę kobiecości, pochwałę Diany, Diany, czyli Artemidy. Strzały wypuszczają nam tutaj, w nocy szczególnie.
Jak twoja żona znosi te twoje metafory, też jakieś tam ukryte rozżalenie duchowe.
Ona mówi na mnie od Polski tyle, pierdoła z bandę, wiesz?
No wiem. Czas straciłem nadaremnie, była coś tam, ale... Nie
wracając tutaj do mojego surrounding, czyli otoczenia, no to tak, jaśminy, krzaki już przestały kwitnąć, z żalem wielkim, natomiast hortensja jest niezwykła w tym roku. No dosłownie setki zawiązanych kwiatów hortensji widzę i są bardzo wysokie wyrosły w tym roku hortensje i lada moment, właściwie te kule są już takie jeszcze nieduże, ale już się wyłaniają z tej zieleni biel gdzieniegdzie. No i jeszcze tydzień, dwa i hortensja w pełnym rozkwicie będzie. Floksi raczej mało wyszło, aczkolwiek rosną floksy i zakwitną pewnie za 2-3 tygodnie pierwsze. Natomiast oczywiście przeciw homarom i przeciw wszelkim owadom, no co jest najlepsze? No wiadomo, co jest najlepsze. Nagietki są najlepsze, polskie nagietki, czyli amerykańskie Marigold. Marigold to jest odpowiedź na wszelkie insekty.
Nie, no ja jednak rozkochany jestem, muszę ci powiedzieć, w Maciejce i zapachu. Nic mi.
Maciej zapachu, oczywiście, nie? Ale wiesz...
Wiesz co, Wojtku, powiem ci, że my się chyba jakoś tak wrażliwie staczamy w dół, albo stoimy w miejsce, bo kiedy dwóch facetów rano zaczyna rozmawiać o zapachu kwiatów, to trzeba by się nad tym zastanowić, wiesz?
Bo ja wiem, to wiesz, jeżeli się słucha takich utworów jak Hey Johnny Walker, no to wiesz, to wszystko jest możliwe, nie?
No, miał swoje, jednak miał pazur facet, przyznasz.
Ach, kurczę, naprawdę, wiesz, naprawdę, no szkoda, że go nie ma z nami, był po prostu doskonały. Moja żona twierdzi, może to jest obraźliwe, straszliwie, że zbyt muzykalny to on nie był, głosu dobrego też nie miał, wiesz, ale reszta cała złożyła się w to, czym był klęczony.
Muzykalny nie był?
Obraziłem go?
Nie, nie obraziłeś. Kobiety mają inne spojrzenie na pewne sprawy. Czy się zgadzam? Nie zgadzam się, natomiast szanuję opinię, powiem ci, bowiem on był muzykant, to był samouk, to nie był wykształcony muzyk. Wiesz, to też trzeba wziąć pod uwagę i to było coś
pewnie
takiego...
Pewnie to miało na myśli, wiesz, ale to, co zrobił, to zrobił rzecz wielką i niestety, no za krótko by z nami, za mało tych
utworów. A jego ballada, gdy kiedyś znów zawołam cię z tą harmoniką.
To jest właśnie to, jakie on potrafi niesamowite...
Jesień idzie przez park.
Robi, jakie niesamowite przez happy robi z tych pełnokrwistego Johnny'ego Walkera z tymi riffami do jesieni idącej przez par. No to jest niesamowite, jak... ale...
Ale nie, jeszcze tylko skończę, bo jak przysiedzie, jeszcze jeden utwór, który w zasadzie tym utworem zacząłem kochać i szanować Klęczona, bowiem kiedy rock'n'rollowiec bierze do swojego repertuaru taki tekst: przyszła dziś do mnie miłość w czerwoną ubrana sukienkę.
O Boże.
I jakoś się ciepło zrobiło, gdy mi chwyciła za rękę, w ustach miała kalinę. No wiesz, i to go zainspirowało.
Powiem, on musiał być zakochany w tym momencie. Niemożliwe. Nikt nie zakochany nie jest w stanie czegoś takiego.
To myślisz, że ja jestem wiecznie zakochany, bo czasami pisuję takie rzeczy?
Myślę, że musisz być zakochany, wiesz?
I się z tego cieszę, wiesz?
No i bardzo dobrze, bo dopóki jesteśmy zakochani, to widzimy świat.
Wojtek, inaczej. Proszę cię, tak ładnie nam się rozmawia, zaśpiewaj coś, żeby rozjaśnić ten poranek. Zrób to.
Nie zrobię tego. Niech to, żeby państwo wyłączyli te radio od Borodyki.
Wojtek, słuchaj, ja jestem przekonany, bo ty nie wierzysz w siebie. A szkoda. Jest tyle festiwali różnych, gdzie mógłbyś podbijać rynki, dogadywać się z producentami śpiewać. Co takiego?
Wiesz co?
To tak?
Jestem zaszokowany, żeby sobie tak w żywe oczy kpić ze mnie, wiesz?
Wojtek, czy ty przez moment usłyszałeś jakąś kpinę? To jest zachwyt, Wojtek. Ty nie potrafisz tych dwóch rzeczy rozróżnić?
No, ja rozumiem, ale teraz pozwól, że się pozachwycamy czymś innym.
Dobrze, proszę.
No więc wracamy do naszego programu, czyli wieści z lasu i nie tylko. Wczoraj, wyobraźcie sobie państwo, było przed tymi zmianami tych ciśnień barycznych i po prostu możliwość złowienia ryb, czyli prognozy wczoraj były bardzo złe, co się zresztą potwierdziło od wędkarzy, z którymi rozmawiałem. W dniu wczorajszym było tylko 15%, ale dzisiaj już jest 56% i to jest spowodowane właśnie tymi burzami, tymi deszczami, które przeszły. Zmiana ciśnienia, rybka dzisiaj, jutro i pojutrze będzie brała bardzo ładnie. Znowu będziemy mieli deszcze, dwa dni i znowu różnice ciśnień. Różnice ciśnień są bardzo dobre dla wędkarzy. Co prawda są okresy po suche godziny, w których kompletnie nikt nie bierze, ale za to ciągle mamy nadzieję, żeby przeżyć feeding frenzy, czyli szaleństwo dobrego apetytu ryb, kiedy to ryba bierze jedna za drugą i na pewno w tym tygodniu będziemy mieli kilka razy taką okazję trafić. Zawsze się trafia w tych różnicach ciśnieniowych, zawsze się uda trafić, bo to czasem jest 5 minut, czasem 10, czasem 15, czasem aż pół godziny, ale to słynne feeding frenzy trzeba próbować w tym, próbować i to jest niesamowite uczucie. Kiedy to ryba po prostu sama się pcha, wyskakuje jedna za drugą, łowimy jedna za drugą i nagle jak nosem obciął cisza. No ale to feeding frenzy. Kto nie wędkuje, to nigdy nie przeżył feeding frenzy. W każdym razie wyjazd do 4th of July, czyli na święto niepodległości 4 lipca będzie można zaliczyć do udanych, dlatego że pogoda jest bardzo korzystna, pogoda nie powinna przekroczyć 80 stopni, nie przekroczy. Nieprawdopodobne są noce 65, 55, od 55 do 70 stopni w nocy, czyli cudownie. No u mnie to nawet jest 50 stopni, 55, tak jak mówię, w tej chwili 65 stopni, założyłem sobie leciutki sweterek. Także pogoda jest po prostu wymarzona. Rzeczywiście masz rację. Było dość sucho, ale ten deszczyk się pojawia od czasu do czasu. Na ryby i tutaj jadąc na ryby chciałbym, drodzy państwo, przypomnieć o jednej, a właściwie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jest bardzo mało komarów, ale są rejony, gdzie komarów jest sporo, szczególnie po deszczu. Może się pokazać dużo komarów. Po co się męczyć? Trzeba wziąć ze sobą po prostu taki spray, zobaczyć, jaka jest zawartość tego, zapomniałem już tego składnika, jak to się mówi, ale im wyższy składnik, im procent wyższy, tym więcej godzin jesteśmy zabezpieczeni przed tym. Ten spray zabezpiecza również przed takim paskudnym robaczkiem, który nazywa się kleszcz. Kleszcz jest niebezpieczny, bo aż mniej więcej 20% kleszczy zawiera choroby, najróżniejsze, między innymi mogące doprowadzić do porażenia rdzenia mózgowego. No tak, no niestety. No i choroba odkleszczowa, co nieprzyjemne, nie są śmiertelne, ale są nieprzyjemne.
Nie, ale to jeżeli... są taka choroba, która jak się przyplącze, to ona trwa i tam niszczy organizm.
No więc bardzo
organizm.
Długo, niestety dość długo trwa, czasami nawet, czasami niektórzy się nigdy nie wyleczą, niektórzy się wyleczą po 10 latach. No wiesz, rozróżnimy to wtedy, kiedy zobaczymy taką rumień wędrującą, czyli w miejscu, gdzie nas kleszcz, gdzie kleszcz się znalazł na skórze, będzie takie czerwone oko. I ono może się przesuwać, powiększać się i to będzie oznaka, ten rumień będzie oznaką, że jednak coś tam nam wstrzyknął. Ale jest dobra wiadomość, jest taka, że nawet jeżeli kleszcz nam się wstrzyknie, wyjdzie w skórę, wbije tam swoją trzechawkę, to dopiero mniej więcej do zakażenia może dojść powyżej 24, a najczęściej 48 godzin dopiero może dojść ewentualnie do zakażenia. Czyli jeżeli usuniemy tego kleszcza wcześniej, to mamy dwie możliwości. Większość, zdecydowana większość szansy, że on w ogóle nie zawierał tych zarazków chorobotwórczych, a jeżeli nawet zawierał, to zdążyliśmy go na czas usunąć. W jaki sposób usuwamy? Nigdy nie łapiemy palce, nie wyciągamy na siłę. Dlaczego? Ani go nie przypalamy, bo skutek będzie odwrotny. Po prostu chodzi o to, żeby złapać tuż przy nasadzie skóry. Jeżeli już się wbije przy nasadzie skóry, najlepiej pęsetą i wyciągnąć po prostu. Po prostu wyciągnąć, wyszarpnąć, zdezynfekować i to wszystko. Dlaczego nie wolno w żaden inny sposób? Bardzo proste. Jeżeli go na przykład ściśniemy, będziemy próbowali wyrwać albo będziemy przypalać, to on po prostu zrobi część wydzielin z jego jelita, dostanie się do naszej skóry na skutek wstrząsu, który przeżywa, szczególnie jeżeli go ściśniemy. Tam po prostu jakby wymiotuje treść tych jelit pod naszą skórę, no i co wtedy, jeżeli zawiera te zarazki chorobotwórcze, to wtedy oczywiście się zarazimy. Ale jedna rzecz, to jest to. Należy codziennie sprawdzić skórę, codziennie skalp, szczególnie na ostatnim moim wypadzie ze Zbyszkiem Stachurą, no to muszę Państwu powiedzieć, zarówno ja, jak i Zbyszek znaleźliśmy kilka kleszczy na sobie. No ja miałem we włosach 2 czy 3, jeden mi tam chodził po brzuchu, pod koszulką. No ale nie zdążyły się wkleszczyć, no dlatego trzeba się dokładnie obejrzeć codziennie, najlepiej wziąć prysznic, wszędzie dokładnie sprawdzić, no i to wszystko. Włosy najlepiej jest mieć dość krótkie, że po prostu przeczesując palcami ewentualnie się coś wyczuje i nie należy panikować, nawet jeżeli się wkręci w naszą skórę, to na pewno nie wkręcił się na dłużej niż godzinę, dwie, może 5 godzin, także nie ma niebezpieczeństwa. Najlepiej jest jasne, przewiewne rzeczy zakrywające rękę, nogi. Dlaczego? No po prostu nogi zakryte, kolana zakryte, ramiona. Dlaczego? No dlatego, że jest widoczny, po prostu jest widoczny. A poza tym, jeżeli jesteśmy na przykład w krótkim rękawku, słoneczko nas przegrzewa, możemy, prawda, się przepalić, nie opalić, a przepalić na czerwono, no to nie warto. Jest taka ilość w tej chwili doskonałych rzeczy przebiewnych, cieniutkich, których po prostu czujemy się, jakbyśmy nic na sobie nie mieli, a nas chłodzi. Po prostu ten materiał chłodzi. Wieczorem natomiast nie musimy tego dużej ilości brać, tylko przepłuczemy, wywiesimy, rano jest suche, zakładamy na sobie, czasem można zmoczyć, jeżeli jest gorąco. Szczególnie ważne to jest, jeżeli wędkujemy, jesteśmy na łódce, warto właśnie takie cieniutkie rzeczy jasne mieć na sobie i to nas chroni przed promieniami słonecznymi, wtedy szczególnie jeśli chodzi o komary, to rzeczywiście mogą się pojawić. Niektórzy bardzo tego nie lubią. Ja na szczęście należę do ludzi, których szczególnie komary nie przeszkadzają, nie robią mi właściwie praktycznie za dużo złego. No widocznie mam taką gorzką krew. Natomiast Zbyszek to jest ulubieńcem komarów. Moja żona, Zbyszek, Stachura są ulubieńcami komarów. Komary to całymi chmarami, całe karawany za nimi gonią. W związku z tym proponuję dla takich ludzi, a zresztą zamówiłem to dla mojej żony i mam jeden taki dla siebie też, ale niestety myszy mi zjadły. A więc taki po prostu jakby strój, taki żakiet z takiej siatki. Żakiet z siatki, nawet na głowę można to też nałożyć, co nie przeszkadza w ruchach, nie przeszkadza w rzuceniu wrzętku, nie przeszkadza przy środowisku i nie przegrzewa naszego organizmu. Jest to po prostu taka jakby siatka, która nie przylega do ciała, jest taka dość sztywna, czyli się wybrzusza na zewnątrz, to samo dotyczy spodni. No jest to, to nie jest drogie, to kosztuje w granicach od 10 do 20, czasem do 27 dolarów taki komplet. I to warto w takiej wakacyjnej walizce mieć i śmiać się z tych, za którymi komary ganiają. Jedynie w większości są te rzeczy z Azji, robione w Azji, czasem w Chinach, najczęściej w Azji, Indonezji i tak dalej. I proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę, że rozmiary się różnią, czyli jeżeli tutaj kupujemy powiedzmy small i tam kupimy small, to nawet będzie za mała. Jeżeli kupujemy large, tutaj kupujemy large, zamówimy tam large, to najlepiej, żeby zamówić 2X, czyli dwa razy. Dlatego, że naprawdę ci faceci z Azji są na pewno bardzo drobnej postury, ale tam jest nawet do 5 czy do 6X, czyli najlepiej jest na zapas 2 czy 3 numery wziąć większe i wtedy jest szansa, że to, co zamówimy, będzie nam pasowało. Niestety w sklepach takich outfiterskich kosztuje to dużo drożej i najczęściej tego nie ma, ponieważ w razie takiej inwazji komarów natychmiast wszyscy to wykupują. No cóż, jeżeli już jesteśmy na tych rybach, jesteśmy na tej łódce, to przestrzegam przed jedną rzeczą. Mianowicie, jeżeli uda nam się już wyrzucić wędkę za burtą, to raczej nie nurkujmy za tym. Nie nurkujmy za tą wędkę, nie wyskakujmy, nie nurkujmy, albowiem doszło niedawno do takiego przypadku właśnie pod koniec maja, chyba 28 czy 9 maja. Pewien pan w towarzystwie innego pana wybrali się łódką na ryby. Jego ulubiona wędka wyleciała za burtę, no więc on wyskoczył, nurkował za tą wędkę i zniknął po prostu. Nie udało się już go odnaleźć. Znaleziono jego ciało chyba następnego dnia. Także nie nurkujmy za wędką, która nam ewentualnie wyleciała. Może to brzmi śmiesznie, wędka wyleciała za burtę, ale wędki wylatują za burtę. Na przykład zdarzyło się to chyba 5 albo 6 razy, ale muszę powiedzieć, że ja wszystkie swoje wędki odzyskałem. Jak odzyskałem? No, w ten sposób, że w momencie, kiedy się zorientujemy, wiemy, w którym mniej więcej miejscu za burtę nam wyleciała wędka, dlaczego, to zaraz porozmawiamy, ale wyleciała za burtę, to wówczas, drodzy Państwo, należy łódkę natychmiast zatrzymać, patrzeć w to miejsce, znaleźć to miejsce. Bierzemy tak, po pierwsze bierzemy wędkę, najlepiej blachy. Blachy z taką kotwiczką na końcu i rzucamy w poprzek tej wędki, nie wzdłuż, a w poprzek. No, najpierw nad poziomem dna, albowiem czekamy, czy może żyłka albo plecionka unosi się w wodzie, najczęściej się unosi w wodzie. Jeżeli przeciągniemy taką kotwiczką, to na pewno ją zahaczymy, wyciągamy. Jeżeli mamy już linkę albo żyłkę w ręku z tej wędki, no to już jest drobiazg, to wtedy bez kłopotu się tą wędkę odzyska. Natomiast jeżeli nie, to rzucamy, następne rzuty robimy już, przeczesujemy dno i najczęściej, w każdym razie mnie, udało się z dna znowu zahaczyć albo o wędkę, albo znowu o linkę i udało mi się wyciągnąć. Także około pięciu razy mniej więcej rzuciłem wędkę i to cenną wędkę i udało mi się te wędki odzyskać. Nie wszystkim się udaje odzyskać, albowiem zdarzyło mi się raz, łowiąc rybę, wyciągnąć wędkę. Zahaczyłem o dryfującą pod wodę linkę, wyciągnąłem, jakaś tam wędka przynajmniej rok albo dwa była pod tą wodą, ale w bardzo dobrym stanie, muszę powiedzieć, troszeczkę porośniętą muszelkami, troszeczkę wodorostów, jakby tak omszała, ale tak sprawdziłem wszystko w najlepszym porządku, cała wędka działa, wszystko działało. I dlaczego wędka wypada za burtę? No cóż, bardzo często wędkarz łowi na dwa sposoby, mianowicie aktywnie rzuca tą linkę, zakłada różnego rodzaju zmienia przynęty i rzuca artificial, czyli sztucznymi przynętami, rzuca i aktywnie łowi na przykład beza, szczupaka, sandacza. Natomiast drugą wędkę, na przykład na żywca albo na robaczka, opierę o burtę łodzi, ewentualnie uchwyt pod kątem nachylony uchwyt. No i nie koncentruję się przede wszystkim na tym, co robi w rękach, czyli jak rzuca, natomiast od czasu do czasu tylko spogląda na tą wędkę, co się dzieje z tą drugą wędką. No cóż, z tą drugą wędką mogą się dziać różne rzeczy. Mianowicie ryba może szarpnąć gwałtownie, wędka wyskoczy z uchwytu i wpada do wody. I wtedy widziałem już takie wędki prujące po wodzie, wiesz, ledwo wystające, jak takie wyścigowe konie, wiesz, tak pruły, jak pruły. Niesamowity widok. Z rybą pod spodem oczywiście. To jest jeden sposób. Drugi sposób, jeżeli mamy tylko oparte o burtę, to również w momencie brania pociągnie, wypada za burtę. No to jest też najczęstszy sposób, w ten sposób się traci wędki. Zdarza się, i mi się to zdarzyło, że na przykład dość długo ryba nie bierze, ja pracuję wędką, pracuję moimi przynętami i w pewnym momencie mam branie, ale powiedzmy, no zazwyczaj jest to branie w moją stronę albo ode mnie, wiesz, tak po prostu czujemy ten opór. Czasami, jakby to powiedzieć, ryba uderzy z boku i pociągnie w bok. Jest to tak niespodziewane, czasami jeszcze gdzieś to jest większe, jest to tak niespodziewane, że palce, którymi przytrzymujesz wędkę, wysmyknie ci, wyrwie ci z palcy po prostu, wiesz. Bardzo rzadko się to zdarza, ale zdarzyło mi się to. I też mi się udało odzyskać. Natomiast jest jeszcze jeden sposób, to jest po prostu przez nieuwagę. Przez nieuwagę albo z wrażenia. Przez nieuwagę to znaczy zmieniamy wędki, na przykład bierzemy następną wędkę, bo zazwyczaj mamy 2-3 wędki na łodzi, którymi się posługujemy, czasem więcej. Na przykład, żeby nie zmieniać przynęty tak często, więc po prostu zmieniamy wędkę, rzucamy dalej, chcemy coś lżejszego, bierzemy drugą wędkę, zmieniamy, tamtą odkładamy. Czasami odłoży się nieostrożnie, punkt ciężkości się przechyla i wędeczka ląduje w wodzie. Także najważniejsze nie panikować, ale pomyśleć, jak można ją odzyskać. No i jeszcze z wrażenia można wypuścić. Ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś będąc na Grześkiem Wilczyńskim, naszym mistrzem świata, doskonałym trenerem wędkarskim, byliśmy w Kanadzie na Eagle Lake. No i łowiliśmy, proszę Państwa, szukaliśmy maski. Gdzie się go wrzucał w stronę brzegu? Ja wrzucałem w stronę toni. No więc rzucałem w stronę toni. W pewnym momencie rzut, ściągam, przynęta już jest blisko, prawie że wyciągam przynętę i tu nagle wynurza się łbem w górę wysoko, prawie że mogłem pocałować ogromny maski. Był tak wielki, że ja z baraniom zacząłem krztusić, zacząłem coś tam mówić, Grzegorz się odwraca i mówi: ósemkuj, ósemkuj, ósemkuj. Ja już byłem tak zdezorientowany.
Ile te maski mogło mieć, Wojtek? Ile te maski mogło mieć? Jakiej wielkości?
60 funtów, 55 funtów.
No i co?
One są ogromne.
I co? I się obudziłeś?
Nie obudziłem się, natomiast z wrażenia po prostu ten na mnie krzyczy, że ja mam ósemkować. Wiesz, co znaczy ósemkować? To znaczy,
nie wiem.
Bardzo często szczupak albo maski podpływa za przynętą i żeby zmusić je do brania, to po prostu na bardzo krótkiej lince zakreśla się ósemki. Robi się taką ósemkę w wodzie i ta przynęta tak krąży po takiej ósemce, wiesz? I wtedy jest bardzo duża szansa, że ta ryba jeszcze uderzy na tą przynętę. Natomiast jak on do mnie krzyczy: ósemkuj, ósemkuj, ta wielka ryba wynurzona do połowy patrzy na mnie, a ja zamiast ósemkować, ja po prostu rzuciłem wędkę do wody i się odsunąłem, wiesz, z wrażenia, już nie wiedziałem, co mam robić. No rzuciłem i ryba tak popatrzyła na mnie zdziwiona, odpłynęła. A ja się zastanawiam, jak wyciągnąć. No wziąłem szybciutko drugą wędkę, założyłem blachę, przeciągnąłem i wyciągnąłem za pierwszym razem tą wędkę bez najmniejszego problemu. Także tutaj straciłem zimną krew, ale później odzyskałem zimną krew, także odzyskałem moją wędkę. Także to jest takie małe wademekum zachowania się w przypadku utraty wędli, nie skaczemy, nie nurkujemy, nie szukamy pod wodą tych wędli, ponieważ może zdarzyć się nieszczęście, więc tego akurat nie robimy, mamy inne sposoby. Polecam bosaki. No, warto jest mieć taki rozciągany bosak, leciutki, wygodny bosak.
Żeby podebrać od spodu, tak?
Tak, żeby podebrać właśnie odpowiednio zakończone, to powinno z boku na łódce, nie schowane w schowku, że nie możemy wyciągnąć i tak dalej, ale zawsze w takim przypadku, jak jesteśmy na łódce, to te rzeczy jak zakorkowanie łódki i trzymanie bosaka pod ręką, to jest bardzo ważna rzecz. Takie rzeczy powinny być do dyspozycji natychmiast. Także tak to, drodzy Państwo, wygląda, jeśli chodzi o ratowanie wędek. Natomiast zapraszam jeszcze raz na wędkowanie, natomiast muszę powiedzieć, że znowu padł rekord, mianowicie na beku oterczym, na takich bocznych dopływach, na takich, jak to się mówi, backwaters. Rzeka czasami wylewa i znajdują się takie meandry płytsze. I właśnie w takich meandrach jeden z wędkarzy, czyli Noi River, wyciągnął 105-funtowego karpia, czyli rzeczywiście widziałem jego zdjęcie, rzeczywiście kawał byka. Jeżeli mówimy o byki, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale co roku odbywają się konkursy na złowienie największego marlina. Największy marlin to jest wzdłuż wybrzeży Stanów Zjednoczonych, odbywa się właśnie taki na wschodnim wybrzeżu albo na Florydzie. Tam odbywają się właśnie polowanie na marlina. Nagrody są bardzo wysokie, bo sięgające 3 milionów dolarów za największego marlina.
Co ty mówisz, tak?
No oczywiście. I w tym roku...
Przybliż mnie, bo Państwo zapewne wiedzą, marlin to jest...
To jest ulubiona ryba, na którą polował Ernest Hemingway. Tak, to są ryby, które sięgają nawet do 600-700 funtów.
No dobrze, ale powiedz mi, kto płaci ten milion, czy do 3 milionów? Skąd się taki fundusz bierze?
Słuchaj, no przede wszystkim tam jest tysiące biorących udział w tym, więc oczywiście jest wpisowe. No ale także producenci sprzętu, wiesz, do trolowania, żyłek, wszystkiego, no i producenci tych małych mini stateczków, mini tych kutrów, bo to są już prawie że kutry, wiesz, to nie są takie małe łódki 18-stopowe, najmniejsza ma przynajmniej 20-25 stóp, a nawet większe, na pewno większe. I to nie są łódki, które kosztują 20 tysięcy, a to są przynajmniej łódki, które kosztują 80, 100, 150 i więcej, i milion. Także na biednego nie trafiło. Także jest to sport, znaczy dla ludzi posiadających większą ilość pieniędzy. W każdym razie odbył się ten konkurs, złowiono 600-funtowego marlina. No i załoga bardzo szczęśliwa przywiozła, zdjęcie zrobiono. No i wyobraźcie sobie Państwo, że nie wypłacano tych 3 milionów dolarów, ponieważ no, w regulaminie pisze, że rybę należy dostarczyć nieuszkodzoną. W tym wypadku...
Znaczy w regulaminie jest napisane, że trzeba dostarczyć rybę nieuszkodzoną.
Not mówi to i to, wiesz. I dostarczono tą rybę faktycznie. Jedyny problem, jaki był, to to, że w pobliżu płetwy ogonowej ta ryba dawno temu, lata temu, została zaatakowana przez rekina. I tam były odgryzione, brakowało kawałki ciała, odgryzione kawałki ogona. I w związku z tym uznano, że ta ryba jest uszkodzona, że ta ryba nie jest w stanie idealnym. No a to jest, ja tego nie rozumiem, no i nie wypłacono tych 3 milionów. Następny, no marlin wielkością to był prawie 500 funtów, 470 funtów, coś takiego. I tą nagrodę skasował, te 3 miliony dolarów skasował ten, który normalnie zająłby miejsce drugie. Oczywiście oni się odwołują, próbują coś osiągnąć, no ale jak to się mówi... Nic się nie zdziała, ponieważ wyrok już zapadł zgodnie z regulaminem.
Pieniądze się rozeszły.
Prawie że. jest to wyjątkowo niesprawiedliwe, regulamin jest źle napisany. Gdyby to było w wyniku wyciągania ryby, uszkodzenie i tak dalej, to ja rozumiem, ale to jest ryba, która kiedyś była zaatakowana.
Miała swoją historię po prostu.
Miała swoją historię i w związku z tym nie zostało to wypłacone, więc uważam, że jest to wysoce, wysoce niesprawiedliwe. Ale widzę, że nasz czas powoli, powoli dobiega końca, a ja jeszcze miałem tyle do opowiedzenia, no i niestety będziemy musieli to przełożyć na przyszły tydzień. Na pewno w przyszłym tygodniu będziemy pełną godzinę rozmawiali, tak jak Krzysiu mi powiedział. Grać będziemy przedtem i potem. Także wtedy być może zmieszczę się, no ale jak na razie to się zachmurza. Myślę, że jednak może jakiś przelotny deszczyk spadnie, czego i Państwu z całego serca życzę, by tak stanąć sobie, wiesz, pod daszkiem i patrzeć na letni deszcz, bo już mam letni deszcz. Bo wiadomo, przez ognisko wczoraj i przedwczoraj skakaliśmy. Skakałeś przez ognisko?
Wielokrotnie.
No właśnie, bachanalia się odbyły. Panienki do lasu na spacer odprowadziliśmy wczoraj, kiełbaski, żeby już to smakowały. No i cóż, wianki puściliśmy i pora na lato. To już lato, jednak zaśpiewałem.
Pięknie,
drodzy Państwo, dasz był.